Jest pani Barbara Socha, doradca prezydenta Karola Nawrockiego. Ja zapytam, czy doradczyni, jak pani minister wolałaby, żebyśmy tytułowali w radiu.
Dzień dobry państwu, witam serdecznie. Ja nie mam tutaj takich oczekiwań co do feminatywów, także doradca może być jak najbardziej.
Rada, zapowiedziałam rozmowę z panią, mówiąc o tym, że będziemy rozmawiać o najważniejszym naszym problemie, bo to trochę umyka z pola widzenia przy tych wojenkach politycznych i sytuacjach, które wybuchają właściwie codziennie. Że jest coraz mniej, a w Polsce problem demograficzny jest bardzo. Panu Karolu Nawrockim działa, rząd prowadzi własną politykę rodzinną. Czy istnieje jakakolwiek współpraca między rządem a Pałacem Prezydenckim? Czy jest jakaś szansa w ogóle na współpracę pomiędzy rządem a Pałacem Prezydenckim w sprawie polityki demograficznej?
Pani redaktor, Pałac Prezydencki, pan prezydent przede wszystkim i my jako współpracownicy jesteśmy bardzo otwarci na współpracę z rządem i chętnie odpowiadamy na wszelkie inicjatywy konsultowania rozwiązań, tak? One się dzieją w różnych bardzo obszarach. Natomiast ja, mówiąc szczerze, nie widzę za bardzo takiej prorodzinnej polityki w rządzie Donalda Tuska. I myślę, że to jest rezultat bardzo wielu rzeczy. Po pierwsze, to nie jest priorytet, tak? Z tym myślę, że pan premier się nie kryje. To nie jest priorytet dla jego rządu. Myślę, że brak też tutaj pomysłów i odwagi, bo jesteśmy w takiej sytuacji, że potrzebne nam są odważne rozwiązania, duże rozwiązania. Trzeci powód, który widzę, który jest realnym rzeczywiście problemem, to jest stan naszych finansów publicznych, o którym chyba nie będziemy dzisiaj mówić, ale wiemy, że jest tragiczny. No i niestety tutaj też nie widać widoków na przyszłość lepszych, bo kiedy się słyszy głos przedsiębiorców, to oni biją na alarm, że bez radykalnych zmian, jeśli chodzi o chociażby kwestie związane z energetyką, my jako Europa już cała, nie mówię o nas w Polsce, ale cała Europa, no jesteśmy jednym wielkim, jak to określają analitycy amerykańscy, hospicjum. I tutaj wczoraj czytałam, że InPost wpłacił do polskiego budżetu prawie 500 000 podatków. No gdybyśmy mieli 10 takich InPostów czy 20, to moglibyśmy mówić o poważnych rozwiązaniach również prorodzinnych, tak? Dzisiaj sytuacja jest dramatyczna, natomiast ja nie widzę żadnej inicjatywy po stronie rządu. Wręcz przeciwnie, to co widzę dzisiaj, to jest w tej sytuacji dramatycznej, finansowej, w której jesteśmy, myślę, że tym bardziej powinniśmy zwrócić uwagę na tak zwane polityki nieplanowe, czyli różne rozwiązania wprowadzane w różnych obszarach, które zupełnie nie, pozornie nie mają nic wspólnego z demografią czy z polityką rodzinną, a jednak wpływają. Czyli rząd wprowadza coś, co z jakiegoś powodu, co przy okazji niejako powoduje, że to jest, ta sytuacja się pogarsza. Podam dwa przykłady takiego braku myślenia strategicznego w polityce inwestycyjnych. Tak? Mieliśmy niedawno taką sytuację, że trzy miasta europejskie rywalizowały między sobą o ulokowanie jednej z unijnych agencji. To była bodajże agencja celna. I na tej liście była Warszawa, która no wbrew temu, co kiedyś mówił premier Tusk, że nikt go w Unii nie ogra, no niestety tego konkursu nie wygrała. Był Rzym i co, na co chcę zwrócić uwagę, było Lille francuskie, nie Paryż, było Lille. I ja stawiam pytanie, a dlaczego my nie zgłosiliśmy Olsztyna, Kielc, innego miasta polskiego, w którym rynek pracy, szczególnie jeśli chodzi o dobre etaty dla kobiet, jest bardzo trudny, tak? To jest taki mały przykład, ale pokazujący właśnie ten brak myślenia strategicznego. Druga rzecz, to już chyba z ostatnich dni, temat na tyle świeży, że jeszcze nie zdążyłam się wczytać, jakiego rodzaju ograniczenia najmu krótkoterminowego są planowane, ale są. I Oczywiście mówimy o konsekwencjach, o tych trudnościach, które ten rodzaj biznesu, nazwijmy to, generuje, ale wydaje mi się, że warto zwrócić uwagę na to, że dla rodzin z dziećmi to jest często jedyna opcja hotelowa, wynajmu. Tak? I to nie trzeba być bardzo dużą rodziną, bo już nawet rodzina z trójką dzieci, która, umówmy się, to nie jest jakiś ewenement, a przynajmniej nie powinien być.
Jest ewenement, no, ale nie
praktycznie,
powinien być.
No, według karty dużej rodziny mamy takich rodzin milion w Polsce. Oczywiście w tym są osoby już bardzo dorosłe, których dzieci są już dawno dorosłe, ale niemniej jednak to jest jednak dosyć duża skala. W Polsce w takich rodzinach wychowuje się prawie 1/3 dzieci. To jest duża skala i takie rodziny, jeżeli mówimy o wyjeździe jakimkolwiek, weekendowym, wakacyjnym, jakimkolwiek przemieszczaniu się w Polsce, ale też w Europie, to jest tak naprawdę jedyna opcja, bo nie ma hoteli z pokojami dla piątki, dla pięcioosobowej rodziny. Pokoje są zazwyczaj dwuosobowe, ewentualnie trzyosobowe z ewentualną dostawką, czyli jak ma się dwoje małych dzieci, to jest to okej, ale jak te dzieci już są duże albo pojawia się trzecie, no to już nie jest komfortowe, to już nie są komfortowe warunki. A nie muszę chyba mówić, że wynajmowanie na jedną rodzinę dwóch czy trzech pokoi hotelowych to są koszty już ogromne, gdzie najem krótkoterminowy świetnie tę lukę wypełnia, więc ja chcę tylko podkreślić, że na cokolwiek byśmy nie spojrzeli, to powinniśmy myśleć z perspektywy tego, jak to wpływa również na rodziny.
I mamy też taką sytuację, my dzisiejszy poranek wnet zaczęliśmy od rozmowy z biskupem Wojciechem Oślem, który opublikował oświadczenie w imieniu Episkopatu Biskupów w Polsce dotyczące niepokoju, który wzbudza informacja o tym, że edukacja zdrowotna będzie od września obowiązkowa. Wyłączony zostanie ten segment, który będzie dotyczył edukacji seksualnej, tak według zapowiedzi ministerstwa wynika. Tymczasem 70% dzieci, bo te dzieci niepełnoletnie miały same prawo decydować, ale 70% uczniów nie uczestniczy dobrowolnie w tej edukacji, bo taka była decyzja rodziców i dzieci, to jak de facto my możemy wpływać na jakąkolwiek politykę, jak tutaj widać, że jednak rodzice i dzieci nie chcą tego przedmiotu, a siłą rzeczy jesteśmy zmuszani do uczestniczenia w takich decyzjach. Jak z perspektywy pani pracy, pani doświadczenia można reagować w takich sytuacjach? Bo mam wrażenie, że pomimo tego, bo jeśli 70% dzieci nie uczestniczy w tej edukacji, a pomimo to ministerstwo wprowadza to siłowe rozwiązanie, bo to jest tak, no to z jakiego powodu? Co można zrobić, jak się jest obywatelem albo rodzicem takiego dziecka?
No to działanie, cały pomysł z edukacją zdrowotną pokazuje kilka kwestii. Pokazuje to, że pani minister Nowacka chciała wprowadzić edukację seksualną pod szyldem edukacji zdrowotnej. Czyli jest to pewien rodzaj oszustwa, które spowodowało coś bardzo ważnego. Łatwo jest coś zepsuć, trudno jest coś konstruktywnie zbudować, tak? Tutaj w moim przekonaniu to, co zostało zepsute i zdemolowane, to jest zaufanie rodziców do systemu edukacji. To jest coś bardzo poważnego i bardzo trudnego do odbudowania. Ja jako rodzic, ja nie mam zaufania do tego, co znajdzie się w podstawie programowej tej edukacji zdrowotnej, rzekomo okrojonej, tak? To powoduje, że ja jako rodzic muszę trochę wcielić się w rolę detektywa, tak? Osoby, która chce wyłapać pewne rzeczy, które mogą zaszkodzić, czy być sprzeczne z tym, co my jako rodzice i jak pokazują te statystyki, które pani przywołała, to nie dotyczy jakiegoś, powiedzmy, jakiejś drobnej grupy czy osób przesadnie, powiedzmy, przeczulonych na jakimś punkcie. Mówimy o 70% rodziców, czyli mówimy o ogromnej większości polskich rodzin. I tutaj rzeczywiście to, co zostało zburzone, to zaufanie, myślę, że to jest coś, co zajmie lata, żeby to odbudowywać. Natomiast ten ruch, ta propozycja, czy to nie jest propozycja, tak jak pani powiedziała, to jest siłowe wprowadzanie, no to jest próba wyjścia z sytuacji, sytuacji, gdzie pani minister zderzyła się, pani minister Nowacka, z ogromnym oporem i aktywnością rodziców. To pokazuje, że no, ten system nie działa tak, jak powinien. Tak? To znaczy, jeżeli ministerstwo ma nowe pomysły związane z edukacją, czymś, co jest bardzo ważne dla wielu Polaków, to powinno te pomysły jasno, uczciwie przedstawiać. Jasno, uczciwie przedstawiać i konsultować i wsłuchiwać się w głos rodziców, a nie próbować oszukać i tyłem coś wprowadzać, a z drugiej strony później iść w siłowe rozwiązania, no z taką zapowiedzią, że tego, co najbardziej budziło kontrowersje, nie będzie. Ja powiem wprost, ja nie wierzę w to. Poza tym, i to jest jakby jedna kwestia. Druga jest taka, że cały pomysł na edukację zdrowotną był pomysłem, który się wpisywał w pewną filozofię, której ta edukacja seksualna była takim najbardziej jaskrawym przejawem i który to pomysł, cała ta koncepcja podejścia nie jest zgodny z wartościami polskich rodzin, co było bardzo jasno powiedziane. I stąd w moim przekonaniu wyjęcie tego modułu, nazwijmy to, czy kawałka, nawet jeżeli ono się wydarzy, to ono nie rozwiązuje problemu. Zlikwidowaliśmy, pani minister Nowacka zlikwidowała przedmiot wychowanie do życia w rodzinie, który wbrew wieloletniej krytyce spełniał swoją rolę. On oczywiście wymagał, jakby to powiedzieć ładnie, jakiegoś rodzaju liftingu, tak? Jakiegoś rodzaju unowocześnienia, jakiegoś rodzaju odświeżenia, nadania pewnej atrakcyjności, ale co do zasady, treści tam przekazywane były jak najbardziej potrzebne i były zgodne z wartościami rodziców w Polsce. Ja pamiętam wcześniej próby likwidacji tego przedmiotu, kiedy ministrem edukacji była pani Kluzik-Rostkowska. Ona też miała taki pomysł, ale ona zrobiła coś bardzo mądrego. Ona najpierw sprawdziła, jak ten przedmiot jest rzeczywiście odbierany, jakie przynosi efekty, czyli był rodzaj ewaluacji i z tej analizy wyszło, że ten przedmiot jest dobry. I pani minister Kluzik-Rostkowska wycofała się z tego pomysłu. Tutaj widać, nie było żadnej ewaluacji, było po prostu to, co ten rząd potrafi najlepiej, czyli likwidacja czegoś, co budowali poprzednicy, bo tych przykładów można by mnożyć. Wspomnę tylko Instytut Pokolenia, który króciutko działał, ale się dobrze zapisał w tej swojej krótkiej historii. Do dzisiaj widać, że ta praca przyniosła efekty i mam nadzieję, że kiedyś będzie szansa i okazja do tego, żeby do tego wrócić. Czy już nie wspominając o większych instytucjach, jak chociażby próba likwidacji CBA, tak? Czy już nie mówię o demolowaniu systemu sądownictwa.
I jeszcze sprawa, która wzbudziła też, jak wszystkie właściwie chyba już sprawy, które dotyczą polityki, ale dotyczą jakichkolwiek decyzji, zarówno pana prezydenta i podpisów. Prezydent ułaskawił matkę trójki dzieci. Pan prezydent Karol Nawrocki zastosował prawo łaski wobec Weroniki Krawczyk, skazanej po tym, jak ostrzegała inne kobiety przed aborterem. To historia, która właściwie chyba nie powinna być dyskutowana. Czy jakie jest zdanie pani na temat tego, co się wydarzyło?
Pani redaktor, ta sprawa, szczególnie jeżeli z drugiej strony popatrzymy na sprawę afery w Kłodzku, gdzie przestępcy, już nie chcę przymiotników tutaj wymieniać,
to trzeba by było sięgnąć po słownik wyrazów brzydkich, naprawdę nie możemy tego zrobić.
Chodzą, i nie chcę mówić o rodzaju, tak, przestępstw. Mamy poranek, myślę, że wiele dzieci z rodzicami jest w drodze do pracy. Pozdrawiamy ich serdecznie. Że ci ludzie chodzą wolno w Polsce, a z drugiej strony kobietę, która, mówiąc prawdę, ostrzegała przed śmiertelnym zagrożeniem, tak? Bo aborcja jest śmiertelnym zagrożeniem dla dzieci. No to z jednej strony to się nie mieści w głowie, tak? To znaczy ja jako obywatel, który w sytuacji różnej życiowej chciałby się zwrócić do systemu sądownictwa, do sądu z jakąś sprawą, no dla mnie to jest przerażające, tak? I dzisiaj bardzo się cieszę, że prezydentem jest Karol Nawrocki, bo wyobraźmy sobie sytuację, gdyby prezydentem był Rafał Trzaskowski. Takiego ułaskawienia pewnie by nie było, ta kobieta poszłaby do więzienia. No, w wolnej Polsce 30 lat po pozbyciu się komuny, no to jest coś, co się nie mieści w głowach, myślę, nawet najstarszym Polakom, a młodym zwracam uwagę na to, że wolność to nie jest coś, co jest dane, a wolność i prawda to są wartości, o które nadal musimy walczyć, niestety.
I na koniec, jakby pani skomentowała wypowiedzi, a właściwie wpisy pana marszałka Włodzimierza Czarzastego w stronę pana prezydenta Karola Nawrockiego?
Pani redaktor.
Ja już dzisiaj je cytowałam naszym słuchaczom w trakcie rozmowy z redaktorem Łukaszem Warzechą, jak zacytowałam pomysł pana marszałka Włodzimierza Czarzastego, że Sejm powinien powołać komisję, która zbada spotkania PiSu z Fideszem, to Łukasz Warzecha wybuchł śmiechem na antenie. No, to są nasze reakcje, ale de facto jak można skomentować taki poziom rozmowy PiSów?
Pani redaktor, no ja chciałabym się jednak uchylić od odpowiedzi na to pytanie. To przechodzi moją w ogóle moje wyobrażenia. Polityk reprezentujący ugrupowanie, które dzisiaj waha się w okolicy progu wyborczego, czuje się, mam wrażenie, prezydentem, marszałkiem i władcą niepodzielnym i te pomysły są po prostu, no ośmiesza się, kompromituje swoją funkcję, którą dzisiaj dzięki Donaldowi Tuskowi przez chwilę może pełnić. No i zapisuje się źle, tak jak zresztą w wielu innych momentach swojego życia. Także nic dobrego.
No to powiedzmy coś optymistycznego, co będzie, co może jakaś inicjatywa, coś wspólnego, bo jak rozmawiam z państwem w trakcie poranków, to mam wrażenie, że my wbijamy naszych słuchaczy i siebie też w jakiś taki koszmarny dół, bo gdzie byśmy się nie dotykali, bombardują nas złe informacje, zaczynamy być taką platformą wymiany złych myśli i złych informacji, ale może wydarzy się coś w Pałacu Prezydenckim, co napawa optymizmem, albo jakąś dobrą informację możemy naszym słuchaczom dzisiaj zostawić.
Panie redaktor, my pracujemy i w Radzie Rodziny i Demografii i w wielu innych formatach w Pałacu Prezydenckim nad wieloma rozwiązaniami. Ja nie jestem upoważniona do tego, żeby teraz zdradzać szczegóły różnych inicjatyw, które planujemy w najbliższym czasie, a myślę, że to, co powinno nam dzisiaj poprawiać humor, to to, że już za półtorej roku będą wybory parlamentarne i ja mam nadzieję, że w tych wyborach Polacy nauczeni doświadczeniem ostatnich i tym, co przyniosła zmiana, która była oczekiwana społecznie, no będą wybierać mądrze, ale też będziemy mieć dobrych kandydatów i dobre programy, tak żeby parlament, który będzie wyłoni się po kolejnych, najbliższych wyborach, no był parlamentem, który będzie pracował nad rozwojem Polski, bo potencjał jeszcze mamy. Tak jak zaczynałam na początku, mamy gospodarkę, która jest gospodarką jeszcze relatywnie młodych ludzi i myślę otwartą na innowacje. Trzeba dać możliwość rozwoju. Trzeba, żeby państwo te projekty duże rozwojowe animowało, prowadziło, tak żebyśmy rzeczywiście mogli wykorzystać tą dobrą lokalizację, którą mamy w Europie na styku wschodu i zachodu, tak żebyśmy mogli wykorzystać ten potencjał, który mamy, młodych Polaków. I po to, żeby mogli również ci, którzy kiedyś dawniej lub mniej dawno zdecydowali się wyjechać z Polski, żeby mogli do Polski wrócić, to się dzieje. I to jest, myślę, to powinno nas napawać optymizmem, bo Polska mimo wszystko, mimo tych złych rządów ostatnich, jest ciągle krajem bardzo bezpiecznym, tego nie możemy zepsuć, i rozwijającym się. I tutaj potrzebujemy rzeczywiście mądrych polityk, żeby uwolnić ten potencjał. I to mówię w kontekście całej Europy, bo cała Unia Europejska tego potrzebuje.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w studiu. Pani Barbara Socha, doradca prezydenta pana Karola Nawrockiego, była gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego życzymy.
Bardzo dziękuję, dobrego dnia.
To my się już łączymy z kolejnym gościem. Jest 8:34.